Kochani, Chrystusie Panu, siostry i bracia. Każdego roku podczas liturgii Wielkiego Czwartku Kościół koncentruje uwagę wszystkich wyznawców Chrystusa na Eucharystii, na kapłaństwie i na przykazaniu miłości. Dlaczego na Eucharystii? Bo jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, Eucharystia została ustanowiona w Wielki Czwartek, a więc to jest kolejna rocznica ustanowienia mszy świętej i udzielenia po raz pierwszy ludziom komunii świętej. To kolejna rocznica, kiedy Pan Jezus wziął chleb w swoje ręce i powiedział: to jest moje ciało. I wziął kielich z winem i powiedział: to jest moja krew. A następnie wskazał, aby to czynili na Jego pamiątkę. Czym jest tak naprawdę Eucharystia? Mówiłem na ten temat w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, bowiem w niektóre niedziele, głosząc kazanie, poświęciłem Eucharystii w wymiarze ofiary, pokarmu i obecności. Ale dzisiaj, kiedy mówię, czym jest Eucharystia, to chcę powiedzieć jedno, że jest to spotkanie na uczcie Jezusa ze swymi uczniami. To jest Eucharystia. Jezus na uczcie się spotyka z nami. Nie na modlitwie, ale na uczcie. I Eucharystia jest rzeczywistością świętą. I to, co jest istotą Eucharystii, to jest to, że Bóg w Jezusie Chrystusie nam służy. On pochyla się nad nami, tak jak pochylał się nad uczniami we Wieczerniku. Nie mogli tego zrozumieć. I po co się pochyla? Pochyla się w trzech sprawach. Po pierwsze, po to, aby nas oczyszczać z grzechów. Po drugie, po to, aby nas pouczać i wyjaśniać tego, czego nie rozumiemy. Po trzecie, aby nas karmić swoim ciałem i swoją krwią, a także, aby nas czynić swoimi świadkami. A więc, kochani, ilekroć przychodzimy na mszę świętą, to Jezus przede wszystkim pragnie nas oczyszczać z naszych grzechów. Jakbyście się wsłuchali te wezwania kapłana, to ile razy jest modlitwa, aby Ojciec patrzył na nas i odpuszczał nam grzech. Tak jak kiedyś krew Jezusa wylana na Golgocie oczyściła świat z grzechów, tak teraz Jezus ponawia tę ofiarę, aby ci, którzy we mszy świętej uczestniczą, też byli oczyszczeni ze swoich grzechów. Ale żeby tak się stało, musimy spełnić jeden choćby warunek, jakże bardzo ważny, bowiem jakżeście z uwagą dzisiaj wsłuchiwali się w Ewangelię, w słowa Ewangelii, to Pan Jezus powiedział tak, że nie wszyscy jesteście czyści. Wszystkich obmył, ale nie wszyscy byli czyści. Nie wszystkim to obmycie pomogło. I Pan Jezus powiedział, komu nawet nie pomogło? Tego, który miał go wydać. A więc tym nieobmytym, nieoczyszczonym był Judasz. Dlaczego? I to jest bardzo istotne, co dzisiaj powiem. To jest głębia, kto może przystępować do komunii świętej. Moi drodzy, kto trwa w grzechu i nie zrywa z grzechem ciężkim, zaznaczam, ten nie może przystępować do komunii świętej. Uczestnictwo w Eucharystii nie zmieniło nastawienia Judasza do grzechu, ani do ludzi, z którym ten grzech uknął. Przecież Ewangelia mówi wyraźnie, że zaraz wyszedł i poszedł i za 30 srebrników go sprzedał. I tym samym to była pierwsza komunia świętokradzka, przyjęta niegodnie. I to przesłanie z Wieczernika Jezus nam dzisiaj przypomina, jak uwagą żeście słuchiwali, tam dwa razy było powiedziane, nie wszyscy jesteście czyści. Czyli jak to jest ważne, ważne przesłanie Wielkiego Czwartku. A więc to przesłanie zwraca uwagę, że do godnego przyjmowania Komunii Świętej jest potrzebne porzucenie grzechu ciężkiego. Ktoś powie, ale kto to grzechy ciężkie? Od razu przytoczę z listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, który mówi, że ci ludzie muszą zerwać z grzechem, aby przyjmować Komunię Świętą godnie. I mówi tak, nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie oddziedzicą Królestwa Bożego. A więc, moi drodzy bracia i siostry, właśnie to są bardzo konkretne grzechy, którym nie możemy pójść, wyspowiadać się i znowu wracać do tego samego. Musimy wypowiadać walkę. I teraz, kto godnie przyjmuje Komunię Świętą, Komunia Święta zmienia nie tylko jego, ale zmienia całe jego otoczenie. Komunia Święta jest źródłem błogosławieństwa. Opowiadał mi pewien kolega, proboszcz z diecezji lubelskiej, że miał kiedyś takie wydarzenie. Przyszła do niego jego parafianka, by go poinformować, że już nie może znieść pijaństwa swego męża i że postanawia się rozwieść. Ponieważ mają 5 dzieci i nie tylko ona cierpi, ale cierpią także i ich dzieci. Kapłan wysłuchał i mówi do niej tak, właśnie ten kolega, słuchaj, nim się rozwiedziesz, to dam ci taką radę, albo poproszę cię o dwie rzeczy. Pierwszą, żebyś sobie odprawiła 9 pierwszych piątków miesiąca. Nim się rozwiedziesz, wytrzymałaś te 20 lat, wytrzymasz jeszcze i rok. Obejdź sobie 9 pierwszych piątków miesiąca. A druga prośba, jest was 6, które mówi, żyje dobrze, tylko mąż jest chuligan, pijak. To sobie popatrz. Niech każdy z was raz w tygodniu pójdzie na mszę świętą, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla rodziny i nawrócenie dla męża. I nie trzeba było obchodzić 9 piątków miesiąca, jak mówił ten kolega. Zaledwie po kilku przychodzi i mówi, proszę księdza proboszcza, w moim domu się zupełnie zmieniło. To cud, że mąż przestał pić i nareszcie zaczął zajmować się rodziną. Dziękuję bardzo za dobre rady. Moi drodzy, dlaczego na to dzisiaj zwracam uwagę? Bo my, jak są trudności, to często, choć jesteśmy chrześcijanie, choć przyznajemy się do Chrystusa, uciekamy się do rozwiązań laickich. A to nie trzeba być wierzący. Nie trzeba być praktykujący, żeby tak się zachowywać. Rozwieź się. Dlatego mądrość cała proboszcza sprawiła, że uratowane zostało małżeństwo, rodzina, a uratowany przede wszystkim został człowiek. Zacznijmy myśleć trochę po chrześcijańsku. Zobaczmy, że z Eucharystii płynie wielka moc. Pan Jezus nie pozostawił nam tego sakramentu, żeby odbierać tylko cześć i chwałę. Ale On naprawdę przez ten sakrament pochyla się do stóp naszych, jak kiedyś do uczniów, by nas uwalniać z naszych grzechów i przez nas uwalniać z grzechy innych. Druga sprawa, nad którą koncentruje nas dzisiaj Kościół, to jest kapłaństwo. Kapłan. To jest, bracia i siostry, szczególnie dzisiaj temat bardzo ciekawy. I trzeba powiedzieć, że często mówiąc o kapłanach, mówi się wiele rzeczy nieprawdziwych. I trzeba powiedzieć, że mówi się rzeczy nieraz najgorsze o nas, pluje się na nas, pokazuje się nas w telewizji jako ludzi, którzy są przyczyną wszelkiego zła na świecie. Trzeba to jasno powiedzieć. Nie myślcie sobie, że żyjemy w innym świecie. My to dobrze wiemy. Ale jaka jest prawda o kapłana? Że kapłan to jest człowiek, który należy przede wszystkim do Boga. Przez konsekrację. A więc, kto został wyświęcony na kapłana, to już nie może, bracia i siostry, się ożenić, jak mu się chce. To jest pogaństwo. Nie otrzyma drugiego ślubu, bo on jest wyłącznie dla Boga. Chyba że go Stolica Apostolska zwolni z kapłaństwa. Bo nawet biskup nie może zwolnić. Tylko Ojciec Święty, Stolica Apostolska. Tak, to jest ważny sakrament. Skoro przyjąłeś konsekrację, to ty należysz już całe życie do Boga. Ale trzeba powiedzieć, że nie by też Boga na ziemi, gdyby nie było kapłana. Dlatego Pan Jezus takie ważne słowa o nas powiedział. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. I tu trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli ja będę żył źle, czy ty wiesz, czy ty nie wiesz, czy ty tak uważasz, czy nie, to Pan Bóg mnie bardzo za to usądzi. To będzie najprawdziwszy sąd. Chrystus nam pokazuje, że Jego ludzie osądzili od najgorszego, a jednak znalazł uznanie w oczach Ojca, bo prawda była o Nim inna, aniżeli tą, którą mieli ludzie. I dlatego Pan Jezus nam powiedział, mnie prześladowali i was też będą prześladować. Posyłam was jak owce między wilki. Jeśli ktoś z was uważa, że po to się idzie do kapłaństwa, żeby mieć pieniądze, żeby mieć poczucie wyższości czy łatwiejsze życie, to naprawdę jesteście w wielkim błędzie. Macie synów. Jeżeli uważacie, że to jest takie łatwe życie, czego ich nie dajecie do seminarium? Dajcie ich. A czego oni nie chcą pójść do seminarium? Bo właśnie o tym, czy ktoś ma być w seminarium, czy ma być kapłanem, decyduje w pierwszej kolejności sam Bóg. Popatrz, jak jesteś w kim zakochany, to wszyscy ci mówią, że się ktoś do ciebie nie nadaje, a ty chodzisz i patrzysz w tą stronę, bo tam cię serce ciągnie. Później, jak dokonałeś złego wyboru, to sam cierpisz z tego powodu. I tak samo, bracia i siostry, powołanie do kapłaństwa to jest coś takiego, że Pan Bóg ci nie daje spokoju. Rozumiesz ty to? Jak masz choć trochę wiary, to nie myślcie sobie, że idzie się do kapłaństwa i wtedy się myśli o łatwiejszym życiu. Młody chłopak ma 20 lat, on tam myśli o łatwym życiu. On by się chciał bawić. On chciałby być w tym świecie. Czytaliście życiorys siostry Faustyny? Stanął przy niej, jak była na zabawie, okrwawiony, opluty i mówi, patrz, co ze mną robisz. To jest Jezus. Jeżeli my przywdzieramy sutannę, to Bóg się musi bardzo nieraz napracować, żebyśmy się zgodzili na to, aby pójść do tego seminarium. I dlatego jeszcze nie wystarczy tylko pójść. Przez 6 lat cię obserwują i patrzą, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. Ty możesz chcieć być księdzem, ale jak przełożeni powiedzą, znacie życiorys Boboli? Co z tego, że on chciał być księdzem? Jak przełożeni powiedzieli, że ty się nie nadajesz? I tak samo jest każdym z nas. A więc, bracia i siostry, wraz z święceniami otrzymujemy wielką władzę, która jest większa, aniżeli najwięksi święci mają. Czytaliście kiedyś w życiorysie Jana 23? Miał w swojej diecezji księdza alkoholika. I prosił, i błagał. W żaden sposób nie mógł rzucić alkoholu ten ksiądz. Chodził po knajpach. przynosił zgorszenie, bo wchodził do knajpy, sutannę ściągnął, bo kiedyś jeszcze trzeba było chodzić wszędzie w sutannie, to sutannę ściągał w knajpie i pił. I kiedyś ze swoim sekretarzem Jan XXIII udał się w poszukiwaniu tego kapłana. Oczywiście znalazł go w knajpie, rozbawionego, pijanego. Jak zobaczył Ojca Świętego, trochę się przeraził, ale mówi, chodźmy do domu. Poszli na plebanie, mówi, ubierz sutannę. I papież mówi, klękam przed tobą i chcę się wyspowiadać. Jak? Przecież ja jestem pijany. Pijaństwo nie zniszczyło ci kapłaństwa. Choć jesteś pijany, jesteś księdzem. I to, bracia i siostry, sprawiło, że ten ksiądz rzucił pijaństwo i się nawrócił. Dopiero do niego dotarło, że choć jest pijak, jest księdzem. I dlatego też kapłaństwo to jest wielki dar. I to, że nie wszyscy dorastają do tego wielkiego daru, nieraz trzeba lat, żeby człowiek zrozumiał, co to znaczy być księdzem. Ale za to nie można winić Jezusa, że tam jakiś ksiądz pedofilem się stał. To Jezus jest temu winien. Jezus nie po to się dzielił z nim kapłaństwem. Też kiedy wybierał Judasza, to nie po to, żeby Judasz go zdradził. Czemu jesteśmy w kościele, mimo że Judasz był zdrajcą? Bo my wiemy, że to Jezus jest sensem mojej przynależności do kościoła. I dlatego, kochani bracia i siostry, jeżeli nie będziemy mieć uformowanej wiary i nie będziemy należeć do Kościoła ze względu na Jezusa, wiele na rzeczy będzie gorsze. Ja wam powiem, że jeszcze gorsze rzeczy idą jak były, bo szatan naprawdę wszedł w sedno Kościoła i będzie dokonywał wielkiego spustoszenia. I dlatego trzeba sobie to dzisiaj jasno powiedzieć, kiedy zajmujemy się tym problemem kapłaństwa, to zauważcie, jak dzisiaj nam chce się zamknąć usta. Dlaczego naszego arcybiskupa wodzą po sądach? Bo wiecie o tym, że już dwie rozprawy się odbyły. Teraz dwie są następne, bo powiedział kiedyś to, co nie pasowało rozwódkom. Bo wskazał jedno, że dzieci z rozbitych małżeństw nieraz same się narażają na pewne grzechy. A nie jest tak? Rodzina powinna mieć matkę i ojca. A jeżeli dziecko nie ma matki i ojca, to dziecko szuka miłości. I za to go ciągnął dzisiaj po sądach. Jakaś tam kobieta sobie ubzdurała, że ją obraził. I ciągnął go do sądu. Patrzcie, co się dzisiaj dzieje. W jakich my czasach żyjemy. Za komuny nawet tak nie było. Bo mieli pewien szacunek do kardynała Wyszyńskiego. Jego zamknęli, ale później zrozumieli, że źle zrobili. I dlatego, kochani bracia i siostry, myślicie, że nam też nie jest łatwo. O pewnych rzeczach trzeba mówić. Nie dlatego się mówi, żeby ktoś kogoś obrazić. Ale o wiele ważniejsze jest zbawienie. Ty umrzesz. I teraz, jeżeli ja jako ksiądz nie powiedziałem, choć wiedziałem, że jest grzech, to jest tak samo mój grzech, jak i twój. To jest to samo, co wy jako rodzice nie rozumiecie. Jak dzieci grzeszą w waszej obecności, macie taki sam grzech, jak i te dzieci. Bo obowiązkiem ojca i matki jest mówić, nie rób tego dziecko. Kochać to dziecko trzeba, ale trzeba dziecku powiedzieć, nie wolno ci tego robić. I tak samo kapłan jest po to, aby głosić naukę Bożą i sam starać się nią żyć. To jest kapłaństwo. I trzeba, bracia i siostry, na to dzisiaj zwrócić uwagę. Nie jest łatwo, bo ludzie się o byle co obrażają. Cokolwiek powiesz, cokolwiek zrobisz, zadufany w sobie. Gdy mówię, nie chcę cię obrażać, ale chcę, byś był zbawiony i ja z tobą, żebym się dostał do nieba. I to jest kapłaństwo. I trzecia sprawa, kochani bracia i siostry, którą dzisiaj nas Kościół zatrzymuje, to jest to, jak ważne jest przykazanie miłości. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Właśnie, co to znaczy? Że powinniście się kochać, powinniście się pochylać przed sobą. Zauważcie, bo to jest fenomen dzisiaj we Wieczerniku. Jezus przecież wie, że za chwilę będzie umierał, będzie strasznie cierpiał. I też wie, że za chwilę ten uczeń, przed którym się pochyla do jego stóp, wyjdzie z Wieczerniku i go za 30 srebrników sprzeda. Jezus też wie, że za chwilę Piotr z lęku i bojaźni powie, że go nie zna. Jezus też wie, że z tymi, który spożywa teraz ucztę, zostawił go samego. Wie, że szatan zagościł w tej wspólnocie, która mu tak wiele zawdzięcza. Ale zauważcie, Jezus nie odwraca się od nich. I to jest ta miłość, o której mówi Chrystus. Kochać ludzi, którzy nas kochają, to żadna sztuka. Poganie też to potrafią. Być z tymi, którzy nas chwalą, to też jest łatwo. I dlatego, kochani bracia i siostry, w tym geście umywania rąk chrześcijanie od samego początku zrozumieli, że jesteśmy posłani w świat taki, jaki jest. Wśród ludzi tacy, jacy oni są. A my nie mamy być po to, żeby ulegać tamtym, ale żeby ich zmieniać. Po tym poznają, żeście moi, gdy będziecie mieć miłość do siebie. Właśnie i nie ma nic ważniejszego, aniżeli to, co jest miłość. I pamiętajcie, jedyna dla mnie definicja miłości to jest jedna, jedyna. Miłość jest tam, gdzie nie ma grzechu. Tam, gdzie jest grzech, tam nigdy nie ma miłości. Bo grzech zabija miłość. Bo się nieraz pytamy, co to jest ta miłość? Jak mnie ktoś prowadzi do grzechu, to tam nie ma miłości. Bo się wyrzuca Boga. I dlatego miłość chrześcijańska nie jest za to, że mnie ktoś lubi, że ktoś mnie chwali, że ktoś we mnie coś docenia, ale za to, że ktoś jest. Ja mam kochać człowieka takiego, jaki jest. I właśnie Jezus wskazuje, że chrześcijańska miłość nie jest wygodna. Moi drodzy, jakże z takim głębokim zastanowieniem przeczytałem kiedyś takie świadectwo nawróconego człowieka. O czym było? Mianowicie syn wyrzuca matkę ze swego domu, bo wtrącała się w życie. Nie był najlepszy, popijał, dzieciom przykładu nie dawał. I wobec tego zdenerwował się kiedyś, wywalił matkę ze swojego domu. Idzie, chcesz, nie obchodzi mnie. I ta matka tułała się, ktoś ze znajomych ją przygarnął. Ale później, po iluś tam latach, to dziecko zachorowało na raka. Potrzeba było pieniędzy. I wyobraźcie sobie, że ta matka, która miała oszczędności na swój pogrzeb, na msze gregoriańskie, wszystkie te oszczędności przekazała, aby ratować dziecko. Widzicie, co to jest miłość chrześcijańska? Logika świata takimi zasadami się nie kieruje. A jakże przepiękne świadectwo. Miałem 13 lat. Nie tak dawno to było w telewizji. Matka wyrzuciła mnie z domu, bo wolała kochanków jak mnie. Musiałam sobie radzić sama. Ale później doszło do tego, że matka potrzebowała opieki. Matkę sparaliżowało. I dowiaduje się, że moja matka jest chora. Mam chłopaka. I mówię, muszę wrócić do mamy. Przyszłam, aby tą matką się opiekować. Zostawiłam chłopaka. O, to jest chrześcijańska miłość. Zobaczcie, ona coś bardzo wiele wymaga, żeby tak kochać i takie mieć myślenie. To trzeba przyjmować godnie Komunię Świętą. Bo ona nas wewnętrznie porządkuje. Jeżeli my dzisiaj za chwilę zaniesiemy Najświętszy Sakrament do ciemnicy, to bracia i siostry, jak było w Getsemanie? Niech Twoja wola się dzieje. I co się wtedy staje? Ojciec posyła anioła i Jezusa umacnia w kielichem. To jest właśnie ten dar, który dał Ojciec swemu Synowi za to, że chce pełnić Jego wolę. I dlatego, jeżeli będziemy chcieli pełnić wolę Boga, choć ona nieraz jest bardzo trudna, łatwo jest kogoś pouczać. I nie po to mówiłem kazanie, żeby pouczać, ale żeby pokazywać, że są rozwiązania, a tym rozwiązaniem jest godne przyjmowanie Komunii Świętej, bo właśnie Pan Jezus przez Komunię Świętą sprawia, że my zaczynamy myśleć po chrześcijańsku, widzimy perspektywę życia wiecznego i przede wszystkim nabywamy takiej siły, jak ta matka wobec chorego syna, jak ta córka, którą matka wyrzuciła, ale gdy dowiedziała się, że matka jest sparaliżowana, przyszła by jej służyć. Tego się nie utrzymuje przez grzechy. Tego otrzymuje się przez Komunię Świętą. I dlatego, kochani bracia i siostry, bądźmy dzisiaj wdzięczni. Na pewno wielu z nas przystąpi do Komunii Świętej. Jeżeli byśmy wszyscy byli oczyszczeni, jak mówi Chrystus, to Komunia Święta uczyniłaby z nas aniołów. My byśmy się stali zupełnie innymi ludźmi. I dlatego proście zawsze Jezusa, aby nie tylko Go przyjmować, ale żeby Go pod nie przyjmować. Niech Matka Najświętsza, która gdzieś dzisiaj w ciszy Wielkiego Czwartku jej jakby nie było, ale ona czuwała przy Synu. Ona jest także blisko i nas. Jesteśmy rycerzami niepokalanej. Jesteśmy naprawdę jako parafia umiłowani przez Maryję i dla mnie tym znakiem umiłowania jest niepokalany żeński. Niech ta Maryja modli się za nami wraz ze świętym Andrzejem, abyśmy tak korzystali z tych darów Eucharystii, kapłaństwa, aby nasza miłość doprowadziła nas kiedyś do nieba. Amen.